nasze spotkanie. Dzisiaj, jak widać, w warunkach trochę mniej komfortowych niż zwykle, bo materia zaczyna panować nad duchem. Znaczy, wystarczy tyle prezentów od całej parafii na Adwentę, że już trzeba było uruchomić salę parafialną, która też już jest w dużej mierze zapełniona. No i musieliśmy się z wykładami przenieść tutaj. Proszę Państwa, to będzie spotkanie, które będzie też odrobinę mniej komfortowe pod tym względem, że ono będzie wymagało od nas sporej koncentracji. Od razu już na samym początku, co zapowiem. Chciałbym Państwu powiedzieć o jednym z pomysłów świętego Tomasza, który być może jest w ogóle najważniejszym pomysłem jego teologii. Mało znanym, niedocenianym, ale między innymi dlatego, że właśnie ono domaga się sporo koncentracji, że jest to rozwiązanie dyskusji. Temat dzisiejszego wykładu to, czy chrześcijanin jest monoteistą, to znaczy, czy jesteśmy w stanie w taki sposób dzisiaj wytłumaczyć dogmat Trinitaty dotyczący trzech osób boskich, by pokazać, że wciąż wierzymy w Boga, który jest jednością. Innymi słowy, czy jesteśmy w stanie w taki sposób zinterpretować wiarę chrześcijańską, że będziemy pokazywali też pewną łączność wiary, którą wyznajemy, z wiarą judaizmu. I też, chociaż to jest sprawa, która jest skomplikowana, i tu myślę, że wiele ludzi jest do wskazania, z wiarą islamu, który także w końcu wyznaje jednego, jedynego Boga. Myślę, że przymknę to okno. Jak tutaj zacznie się robić za gorąco i zbyt duszno, to może wtedy otworzę ponownie. Drodzy Państwo, zanim przejdę właśnie do tego głównego toku wywodu, chciałbym najpierw od razu powiedzieć, czego ten wykład nie przyniesie, czym ten wykład nie będzie. Po pierwsze, on na pewno nie będzie próbą pokazania całego bogactwa teologii trinitarnej. I tego w ogóle, czym jest wiara trinitarna w chrześcijaństwie. My będziemy dzisiaj próbowali zmierzyć się z dość precyzyjnie jakby postawionym pytaniem. Czy można w taki sposób wytłumaczyć różnicę między boskimi osobami, żeby nie musieć odrzucić jedności? Żeby nie musieć odrzucić jedności, a zarazem, żeby też nie musieć uciec się do jakiegoś takiego rozwiązania, które będzie znosić zasadę niesprzeczności, czyli taką zasadę, zgodnie z którą coś może być takie, a nie inne w tym oto miejscu, no i pod tym określonym aspektem, że coś nie może być zarazem tak i nie. Czyli jest albo tak, albo nie, mówiąc najprościej i nie tym. Więc będziemy próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób pokazać różnicę osób boskich, żeby nie zanegować jedności. Tak jak powiedziałem, to będzie jakby precyzyjnie ten temat, którego będziemy dotykać. Ja sobie czasami myślę właśnie o tym, co za chwilę Państwu chcę powiedzieć, że to jest trochę jak z techniczną oprawą sceny, na której dokonujemy rzeczy niemożliwych w teatrze. Tej oprawy zwykle nie widać, bo ona nam jest niepotrzebna. No ale teolog czy filozof, który zaczyna jakby tam właśnie drążyć, on musi zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób to wszystko da się wykonać. I druga sprawa, o której chciałbym od razu tutaj wspomnieć. To, co Państwu powiem, to nie jest żadna próba udowodnienia Trójcy Świętej. Święty Tomasz od samego początku, konsekwentnie i do końca w swoim życiu podkreślał, że to jest prawda wiary, której nie da się udowodnić. My otrzymujemy zrozumienia i staramy się jakby dopiero w świetle objawienia przez naszą refleksję próbować tak to wszystko, co wiemy o świecie, o Bogu, o sobie samym, poskładać w całość, żeby to było spójne, żeby to się dało. Natomiast to nie jest żaden dowód. Zresztą tutaj ta jego pozycja wcale nie była podzielana w jego czasach przez wszystkich, na przykład święty Bonaventura będzie próbował proponować różne dowody na Trójcę Świętą, idąc tutaj też jakoś ze świętym Augustynem. Chciałbym też wspomnieć, że proszę Państwa, to, o czym ja dzisiaj będę mówił, to będzie właśnie takie dość teoretyczne, dość spekulatywne. Nie będę miał dzisiaj czasu, żeby pokazać
że tak naprawdę ta cała refleksja, ona ma swoje podstawy w Piśmie Świętym. I tak naprawdę to ona z refleksji, z medytacji Pisma Świętego, ona wynikła. Bo to są całe wieki medytacji. Natomiast jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, żeby zobaczyć, jak ona się rodziła, jak ona powstawała, to takim najpiękniejszym, myślę, dowodem, jaki mam na ten temat, jest książka Świętego Augustyna Trinitate, o Trójcy Świętej. Tam bardzo wyraźnie widać, jak właśnie tego typu interpretacja rodzi się ze zmagania się z tym, co my wiemy o Ojcu, Synu i Duchu Świętym w Biblii. Dobrze. To ja w tej chwili opowiem, że Pan Adam, to ja właśnie mogę przejść już do tego podstawowego toku wykładu. Proszę Państwa, jeszcze na podstawie tego, co wiemy z Pisma Świętego, Sokurnik Sejski sformułuje interpretację wiary trinitarnej, która będzie mówiła o tym, że Ojciec jest współistotny Synowi. Zostanie zaproponowane słowo, słynne słowo, które zrobi później olbrzymią karierę w teologii, homo unicius, czyli właśnie współistotny. Oznaczało to, że Ojciec i Syn mają wspólną istotę, substancję. Będzie się tutaj różnych słów używać. Na nasze potrzeby pomyślmy o tym, że mają taką samą, doskonale taką samą treść. Niejako to, czym są. Zarazem Ojciec nie jest Synem, a Syn nie jest Ojcem. Innymi słowy, mimo że obaj dzielą tę samą, numerycznie tę samą naturę boską, Ojciec nie jest Synem, a Syn nie jest Ojcem. Między Ojcem i Synem jest rzeczywista różnica. I teraz przez całe wieki będzie trwał konkurs, zresztą wciąż trwa ten konkurs dziś, w jaki sposób pokazać, uzasadnić, udowodnić, przy pomocy pojęć, którymi się posługujemy, przekonująco zilustrować właśnie ten dogmat. Pokazać, że możliwe, że możliwa jest jedność, która przekracza wszystko, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić w świecie stworzonym, w Bogu, przy zachowaniu równocześnie rzeczywistej różnicy osób. No i teraz, jak się do tego zabrać? No oczywiście zabierzmy się najpierw do tego w taki sposób, że przyjrzyjmy się, jakie mamy w ogóle różnice w świecie stworzonym do dyspozycji. Na przykład taka podstawowa różnica to jest różnica między mną a tym krzesłem, które tutaj mamy, prawda? Jest pewna jedność między nami, bo jesteśmy w tej samej sali. Teraz uczestniczymy w tym samym jakimś wydarzeniu. Natomiast zauważmy, że różnica wiąże się z odrębnością materialną. To jest i ta jedność, która jest między nami, jest bardziej doskonała. Jedność trochę bardziej doskonała przy rzeczywistej różnicy jest między moją ręką a moją głową. Natomiast to wciąż się wiąże z odrębnością materialną i to jest różnica, którą rozumiemy, że gdybyśmy zastosowali do Boga, no to byśmy oddawali różnicę między osobami boskimi, rzeczywistą różnicę między osobami boskimi. Natomiast jedność byłaby oddana niedostatecznie mocno, niedostatecznie adekwatnie. To zresztą będzie jeden z błędów, którego teologowie właśnie przez wieki będą próbowali uniknąć. Ten błąd będzie błąd tryteizmu, czyli takiego wskazywania na odrębność między osobami boskimi, że musi lec w gruzach jedność. Ale szukajmy dalej. Jaką tutaj inną różnicę można byłoby wskazać? Można byłoby wskazać różnicę między aspektami tej samej rzeczy, różnicę, którą wydobywamy przy pomocy naszych pojęć. Może pozostać przy tym przykładzie, który ja nie jestem, nie będę często z tych przykładów dla Państwa. No to różnica między moją zwierzęcością a moim człowieczeństwem. Jestem i zwierzęciem, ale no staram się być, bywam człowiekiem. No i teraz oczywiście to jest różnica, która ma swoje rzeczywiście podstawy. Pewnie można by tam je próbować jakoś konkretnie bardzo opisać. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że się wiąże z tym samym tutaj stojącym przed nami Michałem Paluchem. W związku z tym zauważmy, że gdybyśmy próbowali przy pomocy tego typu różnicy, pojęciowej różnicy, opisać różnicę między osobami boskimi, no to byśmy wskazywali znacznie lepiej jedność. Ale tego typu różnica nie jest dostatecznie mocna, żeby pokazać rzeczywistą różnicę między osobami boskimi. Więc taka różnica, którą znajdujemy w świecie stworzonym, także dla nas wystarczająca do opisania tajemnicy Boga Trójjedynego nie jest. Co w takim razie robić? A no skoro to jest tak, że nie możemy różnicy w całości jako takiej, którą znajdujemy w świecie stworzonym, wykorzystać, a no to może będziemy mogli użyć jakiegoś elementu tego skomplikowanego, bym powiedział, zjawiska zestawiania ze sobą rzeczy, które sprawią, że one się między sobą różnią. Musimy się zastanowić, w jaki sposób rzeczy się między sobą różnią i w jaki sposób my tą różnicę uchwytujemy. Otóż autorzy średniowieczni będą mówić po to, żebyśmy się zastanowili, czy tu nie ma jakiegoś elementu, którego moglibyśmy później użyć właśnie na te potrzeby naszego odróżnienia rzeczywistego osób przy zachowaniu ich doskonałej jedności. No i teraz autorzy średniowieczni mieli bardzo interesującą i dojrzałą analizę różnienia się między sobą rzeczy. Wyróżniali cztery fundamentalne różnice. Pierwsza z nich to była różnica, która się nazywa contradictio, najmocniejsza. Sprzeczność po polsku. Człowiek z jednej strony. Ja tak Państwu tutaj to schematycznie narysuję. I z drugiej strony nie człowiek. To różnica najbardziej radykalna. Między człowiekiem i nieczłowiekiem nie ma nic wspólnego. Nie może być nic wspólnego. Tak naprawdę ja już tutaj zapowiem, że taka różnica nigdy w całkowitej czystości nie jest zrealizowana w świecie stworzonym. Ale to taki, możemy ją pomyśleć, ale jeśli jakąkolwiek rzecz przeciwstawimy człowiekowi, to będzie coś wspólnego między nimi, chociażby przez to, że ta rzecz istnieje. Ten człowiek też istnieje. No ale to jest pierwszy rodzaj różnicy. Drugi rodzaj różnicy to jest różnica między rzeczą, która w pełni dysponuje swoją naturą i taką rzeczą, której jakiejś części tej natury brakuje. Czyli między na przykład człowiekiem widzącym i ślepcem. Człowiek widzący z jednej strony i z drugiej strony ślepiec. Ja to tak schematycznie tutaj Państwu narysuję. I proszę zwrócić uwagę, że tu jest jakiś brak, prawda? Czegoś nie ma. Czyli jest jakieś... O! Czyli coś z tej różnicy, o której mówiłem wcześniej. Ta różnica się nazywa po łacinie privatio, w języku polskim to jest po prostu brak. Teraz kolejny rodzaj przeciwstawiania sobie rzeczy, który jest podobnie mało radykalny jak właśnie to privatio, mało radykalne albo radykalne, to zależy. To jest różnica między dwoma rzeczami, które mają różne natury. Ale jest coś, co je łączy ze sobą. Czyli na przykład różnica między człowiekiem i osłem. I osłem. Miejmy nadzieję, że jest. Dobra. Ja sobie to tak tutaj schematycznie pozwolę narysować, że proszę bardzo, że jest ta zwierzęcość, którą osioł i człowiek mają wspólne, ale ta zwierzęcość w jednym wypadku jest zwieńczona człowieczeństwem, powiedzmy, a tutaj w innym wypadku jest tą osłowatością zwieńczona. Co? No i teraz zauważmy, że znowu jest tutaj część wspólna, zwierzęcość, natomiast zarazem jest tutaj ta część, która się różni. I tak naprawdę, gdybyśmy chcieli próbować to tak głębiej przeanalizować, to dojdziemy do wniosku, że to, co ja sobie napisałem, to można byłoby rozbić na równanie, że to jest człowieczeństwo i niecłowieczeństwo plus osłowatość i nieosłowatość. Prawda? Tak naprawdę znowu mamy to. Znowu mamy tą sprzeczność. Znowu mamy tą sprzeczność, która nam pozwala o tym myśleć. I teraz dochodzę do czwartej różnicy. Ta jest nazywana kontralietas, czyli przeciwieństwo. Mówi się tutaj tylko o przeciwieństwu w języku polskim. I dochodzę do ostatniej różnicy, która nazywana jest oppositio relativa. Od razu zacznę od nazwy. Czyli przeciwstawienie relatywne. Jaki to jest rodzaj przeciwstawiania sobie rzeczy? Ano taki, że coś jest po stronie prawej, a coś innego jest po stronie lewej. Podobnego typu przeciwstawieniem jest też przeciwstawienie ojciec-syn. Ojciec nie jest synem, a syn nie jest ojcem. Ale zostajemy przy tym przykładzie prawo-lewo, bo on jest czytelniejszy, dlaczego to zaraz się wydarzy. Dlaczego on jest czytelniejszy? Proszę zwrócić uwagę, że te właściwie wszystkie różnice, sprzeczność to jest szczególny wypadek, ale zinterpretujmy ją w ten sposób także. One się wszystkie odnosiły jakoś do treści, do tego, czym dana rzecz jest. Prawda? Stąd te wszystkie tutaj analizy. Negowaliśmy coś, co wiąże się z tym, czym dana rzecz jest. Tutaj właściwie negowaliśmy en bloc wszystko. No ale to negowanie en bloc wszystkiego obejmowało też no właśnie treść tego człowieka, człowieczeństwa. Tutaj negowaliśmy jakąś część tego człowieczeństwa. Przedstawiając sobie idącego i źle kazania. Tutaj z kolei właśnie ta osłowatość, nieosłowatość, człowieczeństwo czy nieczłowieczeństwo. Natomiast w tym wypadku, kiedy mówimy, że coś jest po stronie prawej bądź po stronie lewej, to w ogóle nie odnosimy się do treści tej rzeczy. To może być po prawej stronie krzesło, po lewej stronie może być człowiek, może być cokolwiek innego. Wiemy tylko, że jest prawo, lewo. Ja to narysuję w ten sposób, że dla nas nieistotne jest, czym dana rzecz jest. To jest, proszę Państwa, najsłabszy rodzaj przeciwstawienia. O ile, jeśli chodzi o sprzeczność, no to byśmy negowali wszystko z treścią łącznie, w przypadku przeciwstawienia relatywnego my tylko wskazujemy, że to, co jest po prawej stronie, nie jest po lewej, a to, co jest po lewej, nie jest po prawej. Prawda? Nie odnosimy się w żaden sposób do treści tego, co sobie przeciwstawiamy. Państwo, dlaczego to dla nas ma takie duże znaczenie i to Państwu tak tutaj szczegółowo przedstawię? Ale bo chodzi o to, żebyśmy znaleźli taki sposób przeciwstawiania sobie rzeczy, który nie będzie odnosił się do treści, do istoty, do tej substancji, która ma być doskonałą jednością. Więc na podstawie tego, co Państwu tutaj pokazałem, możemy przeczuwać, że to przeciwstawienie, ten rodzaj odróżnienia od siebie rzeczy, który nazywamy oppositio relativa, on dla nas będzie najbardziej interesujący. Że tutaj możemy coś znaleźć interesującego, co nam pozwoli jakby wytłumaczyć, w jaki sposób osoby boskie różnią się od siebie, równocześnie zachowując tę samą numerycznie istotę, posiadając jak gdyby tę samą treść. Teraz, proszę Państwa, ja mam nadzieję, że to uchwyciliśmy. To jest pierwszy jakby tutaj taki ważny krok, który musimy zrobić. Jeszcze będą dwa. Ale ważne dla mnie byłoby, żeby ktoś z Państwa tutaj gdzieś się nie zapięcił, na nie zgubił, bo...
Chciałem tylko zapytać, w sensie czysto logicznym, to bycie lewym albo bycie prawym jest jednak predykatem, czyli treścią.
O ile ja dobrze pamiętam. Ale może przestawić i już nie będzie.
To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że odnosimy się na razie do wyłącznie do tego, co jest pomiędzy. Ja myślę, że powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi tutaj o teorie jakby współczesne logiczne, no to tu jest też duże zamieszanie i są bardzo różne koncepcje, które będą w sposób różny określać to, co jest treścią. Pozwólcie Państwo, że ja najpierw jakby w ogóle zarysuję, w jaki sposób średniowieczni autorzy o tym myśleli, a później jeszcze ewentualnie sobie
zacząć tak, tym. Nie, ja chciałbym dopytać, bo wiadomo, że Tomasz ma logikę Piotra Wiszpana i nic więcej, ale czy w ramach tej logiki na bycie lednym i bycie prawnym nie można pomyśleć?
No więc to się nie będzie wiązać z treścią. Ja zresztą, kiedy ja tutaj, proszę Państwa, mówię o treści, to dobrze, że to się nagrało, bo jakby nie słuchał, jest specjalistą. To się przewróci w grobie, to ja sobie pozwalam też na jakąś interpretację, bo natura czy substancja to jest to, czym dana rzecz jest, natomiast treść to jest pojęcie trochę z innej bajki fenomenologicznej, obciążone zupełnie jakby inną tradycją filozoficzną, ale to zostawmy na razie, żeby nam tutaj się ten obraz oczywiście, który Państwo próbuje stworzyć przedwcześnie, za bardzo nie skomplikował. Więc rozumiemy, że mamy tutaj do czynienia z rodzajem przeciwstawienia, takim najsłabszym, w którym nie chodzi o to, czym dana rzecz jest. Gdzie, bo zauważcie Państwo, że ta sprzeczność, ona jest do odnalezienia w każdym z tych rodzajów przeciwstawień, że coś z tej sprzeczności musi być. Ale ta sprzeczność, ona jest najsłabsza w tym wypadku opozycja relatywa, dlatego, że ona nie dotyka właśnie tego, co tutaj próbowali narysować, treści. Zauważmy też, może jeszcze jedna rzecz, że właśnie relacja, ona jest we wszystkich tych rodzajach przeciwstawień obecnych. Że bez relacji nie możemy sobie nic przeciwstawić. Że relacja jest jak gdyby w ogóle też takim metafizycznym bytem, takim czymś istniejącym, co jest prawie że wszechobecne. Drugie. Proszę Państwa, to jest oczywiście tłumaczenie, które posługuje się pojęciami metafizycznymi, czyli służącymi do opisu bytu, które zaproponował Arystoteles. No i kiedy Arystoteles zastanawiał się nad tym, co istnieje, to miał dwie podstawowe kategorie pojęć. Pierwsza kategoria to są byty samodzielnie istniejące, które się nazywa substancjami. Substancja. Stopuję. Sam się poruszam, sam jestem samodzielnym bytem. Natomiast jest druga, właściwie cała szeroka gama kategorii, to znaczy to jest substancja i reszta kategorii. I ta reszta, do reszty kategorii należą te wszystkie byty, to wszystko, co istnieje, co w jakiś sposób charakteryzuje substancję. Bo substancja to jest dosłownie stan, to, co stoi pod, sub stare, od łacińskiego. Więc to jest to, co stoi pod, natomiast to jest charakteryzowane przez różnego rodzaju, jak to się mówi w języku technicznym, akcydensy, przypadłości. Czyli, no na przykład, charakterystyczny dla Arystotelesa przykład jest taki, że substancja, człowiek, prawda, może być człowiekiem białym. Prawda? Więc innymi słowy, kategoria jakości jest kategorią, która w jakiś sposób dookreśla, charakteryzuje substancję. Czy ma określoną ilość. Tak? Jest to kolejna rzecz, która charakteryzuje substancję. Że jest w określonym miejscu, że jest w określonym czasie. W każdym razie jedną z takich kategorii jest też kategoria relacji. Przy czym teraz, proszę Państwa, zauważcie jedną rzecz. Tak też będzie na to starał się patrzeć Arystoteles. To jest substancja, że kiedy myślimy na przykład o jakości bądź ilości, to musielibyśmy te charakterystyki, te próby scharakteryzowania do określenia substancji narysować wewnątrz tej substancji, prawda? Natomiast w przypadku relacji tak nie jest. Jeśli się tak zastanawiamy, ja przepraszam, że ja to będę tak tutaj bardzo fizykalnie interpretował, ale to też, żeby to naszą rozmowę i ten wykład uprościć. Jeśli się zastanawiamy, no jakość czy ilość to jest w tej substancji, prawda? Pewnie. Natomiast kiedy zastanawiamy się, gdzie jest moja relacja do Państwa czy do Pani, może, prawda, to ona jest tu. Jak gdyby, prawda, to ona jest poza mną. Tak, Arystoteles będzie zwracał uwagę na to, że kiedy myślimy o relacji, to to jest taki rodzaj akcydensu, taki rodzaj przypadłości, który należy scharakteryzować przez to, co jest na zewnątrz substancji. Będzie ją prosti nazywał, czy ad aliquid po łacinie. Czyli coś, co jest ku czemuś. Relacja to jest ku czemuś. Prawda? I w odróżnieniu od tych innych kategorii, o których wspomniałem, istota tej kategorii, istota tej przypadłości polega na tym, że ona znajduje się poza substancją. Czyli jest takim zwróceniem się na zewnątrz. Jest ekstatyczna. No i tyle. Ale proszę Państwa, czy to do opisania tego, czym jest relacja, czy to wystarczy? Arystoteles właściwie zatrzymał się w tym miejscu. Natomiast autorzy średniowieczni, myślę, kiedy mówię autorzy średniowieczni, to tutaj przede wszystkim o świętym Albercie, a później świętym Tomaszu, powiedzą nie. To jest trochę za mało, żeby scharakteryzować relację i powiedzieć, na czym relacja polega. Dlaczego to jest za mało? Ano dlatego to jest za mało, że zróbmy sobie taki eksperyment myślowy. Więc tutaj ta relacja jest tutaj w tą stronę, do pani. Ale teraz wyobraźmy sobie, że mnie nie ma. To jest relacja, czy jej nie ma? Relacja znika. W związku z tym święty Tomasz za świętym Albertem powie, to nie jest takie proste. Relacja ma swoją istotę, to czym ta relacja jest na zewnątrz, natomiast swoje istnienie czerpie z substancji, więc ma wewnątrz. W związku z tym Tomasz powie, że kiedy myślimy o relacji, to powinniśmy rozumieć, że to jest tego rodzaju byt, który ma swoje esse ad, czyli tą taką stronę zewnętrzną, która jest poza substancją, to jest to ku czemuś, ale relacja ma też swoje esse in, to znaczy swoje istnienie. Istnieje dzięki substancji. Bez substancji po prostu znika. Ja myślę, że to też chyba ten drugi etap mamy za sobą, prawda? On wcale nie jest taki bardzo skomplikowany. To jest w gruncie rzeczy zdroworozsądkowa analiza. To, żeby była relacja, to musi być ktoś, coś, co jest w relacji, prawda? I w związku z tym jest potrzebny ten aspekt istnienia. No a istota relacji polega na tym, że jest ona zwróceniem się ku. Zwróceniem się ku. No i teraz, proszę Państwa, właściwie mamy już wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, żeby dokonać tego niezwykłego eksperymentu, który też od razu muszę powiedzieć, że on jest owocem medytacji, która sięga właściwie początku IV wieku. Tam są jakby pierwsze przebłyski, że należy myśleć o osobach boskich, o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, właśnie odwołując się do relacji. A interpretacja relacyjna, ona w tradycji ma za sobą olbrzymią przeszłość i Tomasz tak naprawdę, kiedy tutaj właśnie proponował, żeby przy pomocy właśnie tego pojęcia odnieść się do Boga, to miał za sobą szereg autorów, którzy próbowali się drogą. Był tutaj, jak to trochę z Tomaszem bywa, oryginalny i nieoryginalny zarazem. To znaczy on stawiał kropkę nad i nad pewnymi badaniami tradycji, które trwały przez nim. Więc proszę Państwa, właśnie teraz spróbujmy i teraz jeszcze może jedną rzecz, zanim to zrobimy, chciałbym tutaj podkreślić, bo ona ma bardzo ważne znaczenie. Że ja tutaj narysowałem tą granicę w taki sposób, że ona ilustrowała granicę substancji. Ale teraz jeśli myślimy o relacji samej, to między tymi dwoma aspektami relacji jest różnica wyłącznie myślna. Jest różnica wyłącznie myślna, czyli to jest całość. to jest pewna całość, relacja. Kiedy myślimy o relacji, to jest to razem. Ma te dwa aspekty, o których musimy myśleć łącznie. Teraz, proszę Państwa, spróbujmy sobie wyobrazić, co by to było, gdybyśmy mieli sobie wyobrazić relację w Bogu. Zastosujmy po prostu ten model, który przed chwilą Państwu przedstawiłem, myślenia o relacji do Boga. Podkreślam, to nie jest żaden dowód na istnienie osób boskich. To jest próba w świetle danych objawienia zastanowienia się, w jaki sposób można to w sposób najbardziej czytelny, konsekwentny, bez zniesienia zasadnej sprzeczności, metafizycznie opisać. Jest teraz tak. To nam będzie niepotrzebne wszystko zaraz. Jak wspomniałem, teraz jestem zmuszony Państwu tutaj narysować Boga. Wszystko. Więc uznajmy, że to jest ta esencja, która ma być doskonale jedna, która jest doskonałą jednością, o której wspominaliśmy, prawda? No, ale teraz wyobrażamy sobie, że w Bogu istnieje relacja, najpierw jedna relacja. No. Ta istniejąca relacja musi mieć to swoje esse in, prawda? Dzięki któremu istnieje, dzięki któremu w ogóle cokolwiek może być w jakiejś relacji. No i musi mieć esse ad. I teraz tak. Właściwie na podstawie tego wykładu, który mieliśmy ostatnio u Isa Mateusza, to my już wiemy, że wszystko, co jest w Bogu, co utożsamia, co jest w Jego istocie, utożsamia się z tą istotą. Bo inaczej byłaby tam jakaś niedoskonałość. Byłaby tam jakaś różnorodność, prawda? Więc na poziomie tego, co jest, no mówię w cudzysłowie, treścią, naturą, istotą boską, to musi tu być znak równości. Esencja to jest to esse in. Esse in relacji, o której myślimy w Bogu. W języku technicznym to się będzie oddawać w taki sposób, że będzie się mówiło o relacji istniejącej samodzielnie, czyli relacji subsystującej. Będzie się chciało w ten sposób powiedzieć, że wiecie co, w odróżnieniu od całego świata stworzonego jest to, w którym czegoś takiego w ogóle nie mamy. To jest relacja tego typu, której istnienie utożsamia się z istotą. No my tu jesteśmy jakby już w tym momencie poza granicami tego, co możemy sobie wyobrazić na podstawie świata stworzonego. Ale tu jest niezbędne, proszę Państwa, no musimy dokonać pewnego skoku, gdzie odważymy się przekroczyć to, co w ogóle jesteśmy w stanie sobie wyobrazić na podstawie świata stworzonego. To inaczej tu tego ostatniego etapu już nie przyjdzie. Więc jest to istnienie relacji utożsamiające się z boską istotą. Natomiast no możemy mówić o tym esse ad, które myślnie wyłącznie różni się od istoty. To nie jest różnica taka, która by sprawiała, że w Bogu jest istota, a po drugiej stronie są osoby, które są czymś innym. Nie, to osoba się utożsamia, doskonale utożsamia się z istotą. Natomiast, jeśli sobie wyobrazimy, że istnieje też druga relacja, która jest relacją przeciwstawną, może różnić się w sposób rzeczywisty od tej drugiej istniejącej w Bogu relacji. Mamy więc dwie relacje, w tym momencie przeciwstawne, które utożsamiają się każda z nich z istotą boską, natomiast różnią się od siebie w sposób rzeczywisty.
No, odnośnie tych relacji eseat, no, bo może być eseat, jak gdyby, to znaczy w ogóle bez skierowania do kogoś, tylko w ogóle relacja, że ta substancja,
no tak,
jest że, jakaś taka, że ona ma jakąś ogólną relację.
Tak, ale... tak, ale ja podkreślam, my tutaj nie próbujemy spekulować tak w ogóle, bo rzeczywiście możemy sobie pomyśleć, że to właśnie jest tylko taka jedna relacja, prawda, jakaś ogólna. My tutaj próbujemy spekulować, szukając metafizycznego opisu, przy pomocy pojęć, które mamy do dyspozycji właśnie z metafizyki klasycznej, tego co my wiemy z objawienia. A z objawienia wiemy, że jest ojciec i syn. Jak wspomniałem Państwu, relacja ojciec-syn to tak naprawdę jest relacja taka sama jak prawo-lewo. To jest taki rodzaj przeciwstawienia. Tylko cały problem polega na tym, że w świecie stworzonym, w którym żyjemy, ona się zawsze wiąże z tymi dwoma pozostałymi typami przeciwstawień, które tutaj były w środku, które Państwu narysowałem. Że zawsze to jest też jakieś przeciwieństwo, no bo ten ojciec się różni od syna, nie są od siebie podobni, do siebie jakoś tam podobni. No i że tam, nie wiem, syn w stosunku do ojca, albo w stosunku do syna też ma jakieś braki. Nie? Więc w świecie stworzonym to nigdy w czystej postaci jakby to przeciwstawienie relatywne ono nie jest takie, że te treści są doskonale odpowiednie. Nie? Natomiast ono, jest to taki typ przeciwstawiania sobie rzeczy, który da się wykorzystać po to, żebyśmy tutaj dokonali tego takiego spekulatywnego skoku, który nam pozwoli jakoś tutaj właśnie metafizycznie do tej tajemnicy Boga podejść, tak żeby nie znieść zasady niesprzeczności. Powiedziałem, oczywiście, jeśli chcemy ten rysunek, który Państwu przedstawiłem, w świetle objawienia uzupełnić, to powiemy, że ojciec i syn wspólnie zwracają się ku temu, który jest Duchem Świętym. I mamy taki to obraz opisu trynitarnej tajemnicy Boga. Teraz proszę Państwa.
Skąd się bierze ta trzecia relacja?
Proszę? Ona się bierze z objawienia. Ona się bierze z objawienia. To ja mówiłem, to proszę Państwa nie jest dowód na Trójcę Świętą. To jest próba spekulatywnego opisu tajemnicy Trójcy Świętej w taki sposób, żeby nie znieść zasady niesprzeczności. Między tymi relacjami mamy różnice rzeczywiste, realne. Natomiast między każdą z tych relacji a istotą boską jest różnica wyłącznie myśli. W związku z tym my zaczynamy rozumieć, że to jest taki opis, kiedy możemy mówić o rzeczywistej różnicy między osobami, ale nie znosi to jedności boskiej istoty. Oczywiście, jakby to powiedzieć, no, to wszystko, co Państwu przedstawiam, to jest pewien taki, bym powiedział, trik pojęciowy. To jest taka, bym powiedział, matematyczno-teologiczna sztuczka, która ma spróbować zilustrować, w jaki sposób jest do pomyślenia to, co właściwie jest prawie, że nie do pomyślenia. Natomiast dlaczego to, proszę Państwa, dlaczego chciałem to mimo wszystko Państwu przedstawić i uważam, że to wciąż jest pomysł, który... nad którym warto sobie medytować i przyznam się, że mnie boli, że to ja bardzo często spotykam się z tym, że teologowie nie rozumieją, na czym polega właśnie ta relacyjna koncepcja osoby boskiej, bo to o tym tutaj próbujemy dzisiaj mówić. Państwo, dlaczego ta próba jest ważna i warta pomęczenia się nad nią? Pierwsza sprawa to jest taka, że proszę zwrócić uwagę, że dzięki takiemu opisowi tajemnicy Boga Trójjedynego my możemy mówić dalej o tym, że Bóg jest jednym absolutem. Bo to, co absolutne, to jest istota boska. Relacje, o których tutaj pisałem, istnieją dzięki istnieniu istoty boskiej, dzięki temu, że utożsamiają się z istotą boską. Natomiast różnice między osobami boskimi oddajemy, jak gdyby, poprzez kategorię tego, co relacyjne. W związku z czym właśnie odwołując się do takiego opisu możemy pokazać w sposób przekonujący, to jest najbardziej przekonujący sposób pokazania w historii chrześcijaństwa, myślę, że chrześcijaństwo jest monoteizmem, że jest jeden absolut w Bogu. Jeden absolut w Bogu, a zarazem, że różnice, że osoby rzeczywiście się między sobą różnią, że nie są aspektami tylko tego, co boskie. To jest pierwsza sprawa. Ale teraz druga sprawa, o której chciałbym Państwu powiedzieć, która w ogóle się wiąże, no, co z tych takich spekulacji trynitarnych dla nas wynika? Co w ogóle, znaczy to troszkę wypłynie na szersze wody. Co w ogóle z tego, że Bóg jest trójjedyny dla nas wynika? No to... Właśnie, może tylko tyle, że różnimy się od muzułmanów. Karl Rahner w latach 60. pisał gorzko, że właściwie gdyby skreślić prawdę o Trójcy Świętej, to w życiu 90% chrześcijanizm się kompletnie zmieniło. I co więcej, 90% kazań mogłoby zostać takie same. Takie same kazań pozostać. Innymi słowy, wydaje się, że to jest prawda, która w naszym głoszeniu gdzieś jest martwa. Ja myślę, że w ciągu ostatnich dekad to jest też duży wysiłek teologów, żeby tą sytuację zmienić. To podkreślam, że to jest wypowiedź sprzed 40 lat. Myślę, że to jesteśmy trochę w innym miejscu. Natomiast problem dla nas często pozostaje. No co z tego, że Bóg jest Trójcą? Czy naprawdę coś z tego poważnego wynika? Otóż, proszę Państwa, co jest jedną z największych takich fascynacji filozofii i teologii w ciągu wieków, a co nie jest nurtem myślenia chrześcijańskim. I co z czym no, chrześcijaństwo czasami też paktowało, tak trzeba sobie to powiedzieć. Otóż jest to, proszę Państwa, neoplatonizm. Neoplatonizm, czyli taka wizja Boga, że to, co boskie, to jest doskonała jedność. Natomiast później, kiedy przechodzimy od jedności do wielości, a to zaczyna się upadek, to zaczyna się niedoskonałość, to coraz bardziej oddalamy się od tego ideału boskiego. Jeśli my rozumiemy, że prawda o Bogu Trójjedynym to jest prawda o Bogu, który jest absolutną jednością, ale w którym też jest rzeczywista różnica między osobami boskimi, to my rozumiemy, że chrześcijanie są wyznani do tego, żeby inaczej postrzegać świat. W Bogu ma swoje uzasadnienie zarówno absolutna jedność, jak i najgłębsza różnica, której różnice w świecie stworzonym, które postrzegamy wokół siebie, są wyłącznie jakimś niedoskonałym, bardzo niedoskonałym od nas. I teraz proszę zwrócić na to uwagę, że to właściwie tutaj niewiele trzeba, żeby to uchwycić, żeby to zobaczyć, ale musimy tą pierwotną intuicję sobie w naszej głowie uruchomić. Że to nie tylko jedność jest doskonała i boska, ale także różnica jest doskonała i boska. Bo osoby rzeczywiście różnią się między sobą. Jeśli to zauważymy, no to zaczynamy widzieć, że im bardziej wznosimy się w tym porządku bytu w świecie, który nas otacza, czyli przechodzimy od tego, co materialne, do tego, co duchowe i co coraz bardziej boskie, to nie tylko pogłębia się jedność, ale też pogłębia się różnica. Proszę zwrócić uwagę, że nie, różnica między tymi dwoma krzesłami, czy między, właśnie może najpierw zacznijmy od tych krzeseł, czy tą salę opróżnimy z ludzi, między tymi przedmiotami, które tutaj mamy, jest bardzo duża, bo to jest różnica materialna, jest pewna jedność, bo to jeśli pomyślimy tylko o tych krzesłach, które tutaj mamy, no to one wszystkie są skrojone, prawie wszystkie pewnie, według takiego wzoru. Natomiast i jedność, i różnica są bardzo niedoskonałe, dotyczą tego porządku materialnego. Teraz weźmy porządek zwierząt. Jeśli pomyślimy o zwierzętach, to różnice między nimi są głębsze, bo dotyczą na przykład, nie wiem, reakcji emocjonalnej już, krzesła nie reagują emocjonalnie w żaden sposób. Natomiast pogłębia się też ich zdolność do jedności. Bo to może być zdolność do bycia jednym stanem. Prawda? Kiedy teraz przechodzimy do porządku naszego, ludzkiego, to znowu zauważmy, że pogłębiają się różnice między nami, bo ten świat, nie wiem, emocjonalno-duchowy, który dzieli każdego z nas od tego, kto siedzi obok niego po prawej czy lewej stronie, to na pewno jest różnica dużo głębsza i poważniejsza niż różnice, które różnią świat emocjonalny zwierząt. Zarazem zauważmy, że stać nas na poziom jedności, który nie jest wyłącznie jednością stada, ale jest jednością wspólnoty, która ma pewien cel, który potrafi sobie określić. I teraz znowu, jeśli zrobimy kolejny krok i przejdziemy na poziom bytów czystych, aniołów, to stać ich znów na znacznie większą jedność niż stać byty, które są zanurzone w materię. Dlatego, że byty duchowe mogą dużo bardziej należeć do siebie niż ci, którzy obciążeni są materią, więc stać ich na znacznie większą jedność. Zarazem, według teologii świętego Tomasza, każdy anioł to jest odrębny gatunek. On tak będzie nam próbował podpowiedzieć, jak tutaj wielka jest różnica między każdym duchem czystym. Prawda? Innymi słowy, zauważcie Państwo, że kiedy wznosimy się w tym porządku bytów od tego, co materialne, do duchowe, kiedy wznosimy się do tego, co coraz bardziej boskie, pogłębia się zdolność do jedności i jedność, ale pogłębia się także różnica. Kiedy to widzimy, to my zaczynamy rozumieć, że różnica to nie jest coś, co my mamy próbować wyeliminować, gwałcąc, nie wiem, właśnie pojawiające się różnice po to, żeby sprowadzić je do jedności. Różnica jest bogactwem. Jest bogactwem, które my jako chrześcijanie powinniśmy potrafić uszanować i odkryć. Zarazem oczywiście bywają różnice, które są śmiercionośne. Wszystkie różnice są dobre. Prawda? Tu się oczywiście pojawia wielkie pytanie o to, które są tymi różnicami, które pogłębiają naszą tożsamość i pozwalają nam właściwie do końca odkryć siebie, a które są tymi różnicami, które jakoś nas niszczą wspólnotę, w której żyjemy. Ale zostawmy to na razie na boku. Chodzi o to, żebyśmy w ogóle zdecydowali się, odważyli się popatrzeć na różnice jako na coś pozytywnego. I jeszcze, znaczy ja może jeszcze w związku właśnie z tą wykładnią właśnie taką relacyjną osoby chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, że przy tego typu interpretacji osoba boska jest tu przedstawiona jako wektor, jako pewien ruch, bardziej jako działanie. Ja myślę, że warto pod tego typu opisem dostrzec, że tak naprawdę to prawda o Bogu Trójjedynym to jest prawda o tym, który doskonale siebie daje i doskonale siebie otrzymuje od Ojca. Daje i bierze w Duchu Świętym, który jest więźniem miłości Boga. Jeśli my to dostrzeżemy, to my zaczynamy rozumieć, że każdy dar stworzony, a przecież całe nasze życie to polega na dawaniu i braniu, prawda? Całe nasze życie, które składa się z dawania i brania, jest tak naprawdę, no i to właśnie przede wszystkim w tym, co najgłębiej ludzkie, bo dawanie i branie to nas konstytuuje, tak właśnie przechodzimy od tego. Bywamy człowiekiem. Kiedy potrafimy dawać, kiedy potrafimy brać. Że wszelkie dawanie i branie to ma swoją podstawę, ma swoje źródło w Bogu, który jest Ojcem i Synem. Ojcem, który całkowicie jest zwrócony do Syna, daje siebie całkowicie Synowi i i w Synu, który potrafi doskonale przyjmować, przyjąć dar Ojca. No i teraz, proszę Państwa, zauważmy, że to i dawanie, i branie są boskie. Mają swoje ostateczne źródło w Bogu. Dlaczego to ważne? No bo my żyjemy w świecie, który nauczył nas kompleksu brania. My jesteśmy zakażeni myśleniem, że dawanie jest dobre, a branie to podobane. Jest czymś niedoskonałym. I ja myślę, że w ogóle proszę zwrócić uwagę, że właściwie całe życie chrześcijańskie jest po to, żeby z tego kompleksu wyrosnąć. Bo jeśli z tego kompleksu nie wyrośniemy, a no to nie będzie nas stać na to, żeby być synami w Synu, żeby stać się dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi stajemy się wtedy, kiedy pozwalamy się Bogu całkowicie oddarować. No i też proszę zwrócić uwagę na to, że dawanie i branie, centralna tutaj treść tajemnicy trinitarnej, no ona znajduje swoją ilustrację w życiu sakramentalnym Kościoła. Przecież Eucharystia to jest dawanie i branie. Zauważ, Bóg daje wszystko, co ma. Najcenniejsze podaje się swojego Syna. Po to, żeby nauczyć nas brać, najpierw brać, że musimy odpowiedzieć zapewne i stać się darem. W tą dynamikę jakby wzajemnego oddania się sobie nawzajem, my jesteśmy wciągani. No i tak jak mówię, musimy tutaj przekroczyć myślenie, którym jesteśmy bardzo głęboko zarażeni, które nam podpowiada świat, że dawanie jest lepsze. Co więcej, musimy przestać też dawać w taki sposób, by to powiązać z dominacją, bo problem polega na tym, że to nasze dawanie my wiążemy z panowaniem nad drugim człowiekiem. To nie jest obraz Boga. Dlatego, że i Ojciec, i Syn są jednym Bogiem. I ostatnia uwaga, związana właśnie z tym schematem, który Państwu przedstawiłem, to jest taka, że właśnie ze względu na to, że w taki sposób teologia zachodu będzie przez wieki próbować opisać tajemnicę trinitarną, ona będzie potrzebowała doktryny o tym, że Ojciec, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby Duch Święty pochodził wyłącznie od Ojca. Przy tego typu opisie my nie bylibyśmy w stanie odróżnić od siebie Syna i Ducha Świętego. Dlatego, że nie bylibyśmy w stanie opisać różnicy między tą relacją i tą relacją. Pamiętajmy o tym, że mówimy o zwróceniu pół. Treść osób jest taka sama. Natura, istota jest taka sama. To właśnie dlatego, ale oczywiście opierając się tutaj na medytacji Pisma Świętego, to nie jest tak, że tutaj spekulacja jest jedynym argumentem, czy najważniejszym argumentem z szereg tekstów Ewangelii Świętego Jana, które właśnie odpowiadają nam o tym, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Ale ze względu na ten opis spekulatywny, doktryna o filiotwę, o tym, że Ojciec pochodzi od Ojca i Syna, jest wymogiem doktrynalnym teologii zachodu. Proszę Państwa, to by było na tyle. Ja sobie zdaję sprawę, że ja dzisiaj wystawiłem Państwa na pewną próbę, próbując to wszystko zrelacjonować i to w ciągu 55 minut, zwykle kiedy mam wykłady z braćmi, to poświęcam na to przynajmniej 2 godziny. Ale wydaje mi się, że to jest pomysł, w który warto nauczyć się trochę wchodzić, z którym warto nauczyć się mierzyć. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że to była prezentacja bardzo schematyczna, która oczywiście nie tłumaczy wszystkich tu problemów, które można byłoby sformułować. Teraz chciałbym Państwu zwrócić uwagę na książkę, którą parę lat temu wydaliśmy w Instytucie Tomistycznym, wspólnie zresztą z wydawnictwem Antyk, to był jeszcze Antyk, teraz to jest wydawnictwo Marii Derewieckich. W tej książce znajdą Państwo teksty, które prezentują też Gilles Ameliego, które właśnie tą koncepcję tomaszową prezentują troszkę szerzej, w sposób no niestety muszę powiedzieć, dość techniczny. To jest książka dla teologów, ale jeśli kogoś to zainteresowało, to odsyłam do tej pozycji. To tyle, proszę Państwa. No ja zachęcam do tego, żeby Państwo zareagowali na to, zadali pytania, się nie zgodzili.
Jeżeli można jeszcze odnośnie tej relacji,
Tak.
Prawda? Czy to jest tylko relacja ad, czy również i inne? Tego Ducha Świętego.
To znaczy, oczywiście, że to jest relacja, każda z tych relacji jest relacją
i na zewnątrz,
i na zewnątrz, i do wewnątrz. Tutaj ja to tak narysowałem, żeby Państwu jakby był. No bo tego się już nie da narysować, jeśli chcemy to tutaj dwuwymiarowo przedstawić, że ta relacja właśnie Ojca i Syna, którzy zwracają się ku Duchowi Świętemu, tchną Ducha Świętego, tak to teologia będzie formułować, że ona też ma swoje ad i in.
Tak. Czy Ojciec byłby uprzejmy powiedzieć, w którym miejscu, gdzie jest napisane w objawieniu, to znaczy jest tekst, który jednoznacznie określa relację między Trójcą Boską.
Relację między osobami boskimi.
Tak.
No więc tu to jest o tyle sprawa skomplikowana, że się nie da jednego tekstu takiego wprost wskazać. To znaczy te teksty, którymi można by się było tutaj posiłkować, można interpretować bardzo różny sposób. Natomiast ja bym powiedział tak, że dla rozwoju całej tej doktryny trinitarnej, bo to jest proces, proszę Państwa, który będzie trwał kilka wieków. Kluczową sprawą, taką, która właściwie ustawi porządek rozważań, to będzie głębokie przekonanie, a ja myślę, że to właściwie każdy, kto trochę z Pismem Świętym jest tutaj obznajomiony, to je w sobie musi mieć, przynajmniej jako taką bardzo poważną możliwość, jeśli nie konieczność tego typu interpretacji. To jest prawda o tym, że Bóg jest Ojcem i Bóg jest Synem. Cały szereg tekstów w bardzo różnych tradycjach prowadzi nas w tą stronę. Znaczy oczywiście to jest też w ogóle złożony proces, który trwa przez dziesiątki lat w pierwszym wieku, który pozwala też autorom Nowego Testamentu zdać sobie sprawę z tego, kim był Jezus, w czym oni uczestniczyli. Można mówić o rozwoju chrystologii biblijnej, która się zaczyna od takiego prostego, właściwie od prostej drogi w dziejach apostolskich. Mamy tego relację, to jest głoszenie Pawła, czy głoszenie Piotra, stosowania tytułów mesjańskich, że Jezus jest Panem, Kyrios. Stosuje tytuł, który w Septuagincie był stosowany wyłącznie do zastępowania imienia Jahwe, prawda? Czy że jest Mesjaszem, że jest dawcą życia, tam tych tytułów jest wiele. Na określenie, że jest Zbawicielem. Na określenie Jezusa. To jest pierwsza faza. Natomiast później będzie próba jakby zastanowienia się, jak to się ma do jego właśnie w ogóle ziemskiej egzystencji. Początkowo będzie próba interpretowania Jezusa jako tego, który został wywyższony i posadzony po prawicy Ojca. Prawda? Natomiast bardzo szybko do tego dojdzie jeszcze element, że zstąpił z nieba po to, żeby być wywyższony. I w którymś momencie, to jest dokładnie później prolog Ewangelii Świętego Jana, ale także jest do Kolosan, pojawi się pytanie istotne dla autorów Nowego Testamentu, jak odnieść misję Jezusa do jego egzystencji, do tej właśnie jego egzystencji, którą uczniowie zaczynają zdawać sobie sprawę, że należy sytuować nie wyłącznie w tym codziennie. No i wtedy będzie, znaczy w liście do Kolosan pojawi się nieprawdopodobny pewnie pomysł, żeby związać egzystencję Jezusa z mądrością, z mądrością przedwieczną, o której mówi Księga Mądrości, i w bardzo podobnym kierunku, tylko odwołując się do Słowa, do tego, co jest określane w Starym Testamencie jako Słowo Boga, pójdzie właśnie święty Jan Ewangelista. No więc, tak jak mówię, jakby proces formowania się dojrzałej wykładni wiary w Jezusa Chrystusa to jest kilka dekad. Natomiast to, co proszę Państwa, jest rzeczą najbardziej niezwykłą, no to jeśli czytamy uważnie Nowy Testament, no to widzimy, że tym punktem zwrotnym, który egzegeza historyczno-krytyczna w ciągu ostatnich wieków no wyraźnie wydobyła, pokazała, że sekwencja była taka, no to jest uczniowie bardzo w sumie niewiele rozumieją z tego, co się dzieje z Jezusem. Jest śmierć, kiedy oni go zostawiają. Po czym przychodzi zmartwychwstanie? I to jest moment zwrotny. Najstarsza warstwa Nowego Testamentu to są teksty, które mówią o zmartwychwstaniu Chrystusa. To są pierwotne wyznania wiary, które próbujemy w listach Pawła dzisiaj wskazywać. Na podstawie takiej bardzo żmudnej analizy historycznej tekstu, prawda? Wiadomo, jaka jest tam, wieczna dyskusja, ale wiadomo, jaka jest datacja listów Pawła, wiadomo, które są najstarsze, i w tych najstarszych listach Pawła niektóre fragmenty bardzo wyraźnie są przedpawłowe. I one właściwie wszystkie mówią o właśnie wywyższeniu Chrystusa przez zmartwychwstanie albo wskrzeszeniu zmartwych Jezusa. Są dwa sposoby mówienia o tym, co się stało, które uczniowie używają. Więc jak gdyby tutaj pierwsza część jak gdyby tutaj tej prawdy trynitarnej, właściwie taka, która będzie decydująca, to jest uznanie, że Jezus jest Panem, jest Chrystusem. Dalej, kiedy medytacja tutaj postępuje nad danymi Pisma Świętego, szczególnie tutaj będzie istotne, szczególnie będą istotne pisma, właściwie każda tradycja nam coś innego wnosi. Pawłowa tradycja będzie miała zupełnie nieprawdopodobny pomysł, żeby zestawiać pneumę Jezusa z Duchem Świętym, którego spotykamy w Starym Testamencie. Święty Łukasz będzie mówił o ogarnięciu Jezusa właściwie od momentu poczęcia. Więc to zupełnie inna tradycja, właśnie tradycja synoptyczna, zupełnie inna. Oczywiście są w związku ze sobą, się uzupełniają, ale tak jest. Natomiast najbardziej takie dojrzałe teksty już, które będą mówiły o roli Ducha Świętego w życiu i dziele Jezusa, to jest Ewangelia Świętego Jana. To jest Ewangelia Świętego Jana i to w dużej mierze właśnie na podstawie Ewangelii Świętego Jana właśnie ta prawda o Bogu Trójjedynym, to znaczy Ojcu, Synu i Duchu Świętym zostanie sformułowana.
Jak to należy rozumieć, że święty Tomasz, prowadząc swoje rozważania filozoficzne, nie pierwszy raz dochodzi do pewnego punktu swoich rozważań, w których dalej filozoficznie ich nie prowadzi, tylko zamyka stwierdzeniem objawieniem boskim.
To znaczy, dla świętego Tomasza jest.
Że powołuje się na
pismo. Tak. Nie. Bo dla świętego Tomasza jest jasne, że nasz rozum jest największym darem, który otrzymaliśmy od Stwórcy. I dzięki naszemu rozumowi bardzo wiele możemy wydobyć. To, co ojciec Mateusz Państwu przedstawiał na ostatnim wykładzie, to była ta część, do której rozum ludzki jest w stanie bez pomocy objawienia dojść. Przy czym Tomasz jest realistą, nielicznym, z domieszką wielu błędów, po bardzo długim czasie. Więc w ogóle to właśnie. Szanse nasze nie są zbyt wielkie, ale Tomasz powie tak. Do tego etapu uznania właśnie w ogóle Boga transcendentnego, który jest przyczyną tego wszystkiego i który jest źródłem świata, możemy dojść. Jako początek i kres wszystkich rzeczy, tak to później sformułuje też pierwszy sobór watykański, odnosząc się tutaj wprost właściwie do świętego Tomasza, na nim się opieram, ja tylko skończę, dobrze? Natomiast dla Tomasza jest jasne, że w którymś momencie te nasze możliwości się wyczerpują. I teraz uwaga, w jego czasach to będzie dość popularne, to będzie, bo w ogóle Franciszkanie będą, jak to zwykle było. Państwo wiecie, że to trochę się tam dominikańscy Franciszkanami kłócili. Więc Franciszkanie, na przykład święty Bonaventura, będą lubili, odwołując się do świętego Augustyna, wskazywać na różne triady, które można znaleźć w stworzeniu. I na ich podstawie dowodzić, że Bóg musi być trójjedyny, a nie wyłącznie jedyny. Tomasz jest tu jak głaz i konsekwentnie. Prawda o Trójcy jest prawdą, która jest dla nas dostępna wyłącznie dzięki światłu objawienia. I w związku z tym, jak gdyby to wszystko, co ja tutaj Państwu mówię, to dla Tomasza nie jest w żadnym stopniu dowód na Trójcę, tylko jest próba opisania tajemnicy Trójcy, która jest nam najpierw dana. I teraz ja bym tutaj jeszcze przy tej okazji chciał jednej rzeczy powiedzieć takiej, która wydaje mi się, że dla Tomasza jest kluczowa i fantastyczna i za to należy do ogóle, moim zdaniem, że warto go jako mistrza traktować. Tomasz jest kimś, kto nie próbuje rzeczywistości nagiąć do swoich koncepcji, do swoich pojęć. Ja myślę, że dla człowieka tak nieprawdopodobnie inteligentnego, jak święty Tomasz, to właściwie wszyscy są do tego zgodni, że do takich umysłów było, bo nie wiem, kilkanaście, czy kilkadziesiąt, no, jeśli chodzi przynajmniej o filozofię i teologię. Pokusa taka, żeby, nie wiem, dopasować świat do tego, co wymyśla, jest olbrzymia. Natomiast Tomasza od samego początku jest postawa słuchania. Rzeczywistość jest przed moim opisem jej. I to dotyczy jego filozofii, że najpierw jest byt, jego doświadczenie takie w moim życiu, później o tym myślimy, że jest coś, co mnie poprzedza. Stąd realizm Tomasza. Ale to dotyczy również w tym samym stopniu, powiedziałbym, jego teologii, że jest objawienie, jest coś, co jest mi wcześniej dane, co ja staram się wejść i co staram się odczytać. Natomiast ja myślę, że my dzisiaj to mamy olbrzymią łatwość, no to jest coś związane, nie wiem, to w ogóle tutaj z pewną wolą, która na razie później się wypożytny, żeby raczej zaprojektować rzeczywistość według naszych koncepcji, prawda? Według pewnego modelu, który sami stworzył. Tam jeszcze chyba był pan Adam, później pani. Pan Adam.
Dlaczego tak się zbrakać przed tym modelem krylowskim właśnie tego zniesienia procesualnego? Czy to by lepiej jednak głębiej? Przy całym respekcie dla tajemnicy objawienia. A czy to jest pierwsze pytanie?
Może ja się
wtedy ten Bóg, prawda, właśnie, który, bo ten obrazek, prawda, no to przecież to nie jest jakaś fuzja jądrowa.
Fizyka to ale
czysto. Na to mi się taki wykres kojarzy, jak na ostatnią sytuację. To żart, ale nie chcę być możliwy. Natomiast jak ten wykres potraktować poważnie, co on ma sugerować, no to znaczy, że on się sam, znaczy on Bóg, sam do siebie, jako Bóg, w swojej boskości po trzykroć odnosi, tak? Takiego, że całym sobą. Bo owszem, to właśnie to jest typowy przykład tej dyrektywy Tomaszowej, że sapientis est distinguere, najpierw rozróżniaj, prawda? Mądrość polega na precyzyjnym rozróżnianiu, więc on to rozróżnił esse in i esse ad, ale zaraz ojciec słusznie i uczciwie dodał, że to jest jednak tylko dystynkcja myślna, pojęciowa.
Bo to tu jest to nieważne. To,
no tak, ale skoro pojęciowa, to jest poważna wątpliwość, no to też sam ojciec powiedział, że to takie trochę triki pojęciowe, prawda? Przecież Tomasz za całą tradycją powtórzy, że i ojciec, i syn, i Duch Święty są całym Bogiem, więc jak całość może się odnosić do całości i jeszcze być relacją, prawda? W gruncie rzeczy jest to zgwałcenie, powiedzmy otwarcie, prawda? To, co tu zostało narysowane, tylko że ktoś może nie dostrzec i czuć się przekonany. I w tym sensie, czy Heidegger byłby lepszy? To jest pierwsze pytanie.
Przepraszam, może bardzo inny, może fajnym, takim obrazowym przykładem święty Augustyn, który w Państwie Bożym opisywał właśnie funkcję świętą jako postać rośliny, jako właśnie korzeń Boga, łodygi Jezusa Chrystusa i właśnie Ducha Świętego jako postać liści albo kwiatu, jako właśnie jedność. I relacje właśnie jako z biologii, jako łycho, drewno, jako transport cząstek, no, bardzo piękna jakby taka wizualizacja funkcji świętej.
To znaczy, ja już się troszeczkę odniosę, bo tutaj już dużo rzeczy padło. Żebyśmy po prostu w tym momencie nie wpadli w całkowity bałagan tutaj, prawda? No to może najpierw zacznę od tutaj tego, o czym Pani mówiła. Oczywiście, proszę Państwa, ja tutaj przedstawiam jeden z pomysłów, ale dla teologii Zachodu najnośniejszy, który jest próbą przedstawienia tajemnicy trinitarnej. On jest bardzo spekulatywny, właśnie nie ma tego uroku łodyżki, listka i tak dalej. No ale to na tym też polega jego siła, że my tutaj próbujemy jednak zbliżyć się do tajemnicy Boga, który jest jakąś pełnią istnienia, która do tych naszych łodyżków i listków tak specjalnie, no to tak wprost się nie odnosi. To znaczy on jest jednak bardziej inny niż cały świat stworzony. Zresztą nie, tych form wizualizacji to było wcześniej sporo jeszcze przed Augustynem innych właśnie, że to strumień, rzeka, prawda, morze, że tam, czy na przykład bardzo interesujący przez Origenesa wymyślony pomysł, żeby blask od światłości, zresztą który idzie za Pismem Świętym, który odchodzi. Natomiast w którymś momencie musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposób przy pomocy pojęć metafizycznych, które mamy do dyspozycji, my możemy spróbować w sposób możliwie spójny przedstawić tajemnicę Boga Trójjedynego. Ja tutaj jednak bym podtrzymywał, że Tomasz tu nie zgwałcił logiki, która szanuje zasadę niesprzeczności. I na tym polega właściwie cała niezwykłość tego pomysłu. Że to, co Tomasz tutaj zaproponował, jeśli się zgodzić z jego opisem właśnie tych relacji, które Państwu przedstawiłem, przeciwstawień, to wszystko, co było wcześniej, no to on nas prowadzi jednak, my tu oczywiście dajemy się prowadzić objawieniu. To nie jest jakby do wymyślenia, tak jak cały czas tutaj od początku mówię. Ale my tu dochodzimy do takiego opisu, który pozwala nam w myśleniu o Bogu zachować zasadę niesprzeczności. Natomiast cała rzecz polega na tym, że dzisiaj to nie jest jedna droga. Właśnie Hegel to jest próba opisania tajemnicy Boga w taki sposób, że znosimy na samym początku zasadę niesprzeczności. I jej dziękujemy. Dziękujemy, poradzimy sobie bez zasady niesprzeczności. Natomiast no ja myślę, że bez zasady niesprzeczności, no to nam się wszystko tak powoli zaczyna rozpadać. To znaczy, teraz tak, ja przypomnę, bo ja Państwu już to przedstawiałem tam na tym poprzednim swoim wykładzie, jak to tam jest z tym podstawowym modelem Hegla. Z tym podstawowym modelem Hegla to jest tak, że no, ale to może niech będzie mniejszy obrazek, dobrze? że ten absolutny podmiot, którym jest Bóg, dokonuje samoróżnicowania, i osiągając jak gdyby punkt krytyczny tego samoróżnicowania, musi przekroczyć właśnie to ograniczenie, które ukonstytuował, samoutożsamiając się. Samoróżnicowanie i samoutożsamianie. To jest jakby wieczny proces, który trwa w Bogu, ale który znajduje swoją ilustrację w całej historii zbawienia. Proces samoróżnicowania, on osiąga swój szczyt Krzyżu Chrystusa. Później zostaje zniesiony i przekroczony właśnie przez samo utożsamianie się. To znaczy, tutaj z tego typu modelem myślenia w teologii to jest wiele różnych problemów. Zauważmy, że Bóg nie jest według takiego modelu pełnią istnienia. On jest stawaniem się.
Ale to jest stawanie się absolutne.
Stawanie się absolutne.
Nie.
Nie. Ja tego też.
No ja siebie ja tego nie wykluczam. Przepraszam, to jest ogólny autorytet.
Oczywiście.
Mówi, że jest pełnią bytu.
Nie.
A więc... Wiem, jak się na Hegelu znam.
No, no dobrze. Możemy tutaj autorytetami się przerzucać. Natomiast na pewno nie jest pełnią taką, że jest uprzednia, dana nam niezależnie od tego, co w ogóle w świecie się stanie, czy się nie stanie. No nie jest taką pewną. Dlatego, że jakby całe dzieje, one są włączone w byt Boga. Innymi słowy, przez to jakby stawanie się do świata, ten proces, w którym my uczestniczymy, nabiera konieczności. W związku z tym, jakby ten świat, w którym my żyjemy, tak naprawdę zaczyna być pozbawiony wolności. To ma swoje olbrzymie konsekwencje, które bardzo daleko prowadzą. Natomiast tutaj mamy do czynienia z taką wizją Boga, która nas poprzedza, która jest uprzednia wobec całego świata. W związku z tym to nas prowadzi, proszę Państwa, bo to są, my tu na dużym poziomie abstrakcji rozmawiamy, bo cała rzecz polega na tym, że jak to się później sprowadzi do takich naszych różnych egzystencjalnych pojęć, które formują nas, bym powiedział, w naszym człowieczeństwie i formują naszą kulturę, to będzie tak, że na przykład ten model, on jednak będzie prowadził nas do takiego myślenia o miłości, że miłość jest darem, jak gdyby, znaczy, który jest pewnym ponad, niekoniecznym, bezinteresownym. To jest taki model myślenia o Bogu i o człowieku, o tym świecie, w którym jesteśmy, który będzie prowadził nas do myślenia o miłości jako potrzebie.
No to jest miłość. Ta młoda szajra prowadzi do rozumienia miłości. Ja uważam, że i tu jest miłość. Ja nie wiem, że Tomasz to jest tam, prawda, jak chyba ciebie. Nie, to jest ten jednostki konkurencyjny.
Dziękuję.
Była to młoda dyskusja. Tylko chodzi o to, że na przykład z Hegla wynika, że miłość jest życiem i żywiołem, a z Tomasza wynika, że miłość jest rozkazem. Bo tą separację pomiędzy Bogiem a nicością Bóg przekracza tym rozkazem fiat.
Ale uwaga, ale prawda? Momencik, tak.
To znaczy jest miłość, ale która jest jednak istotowo rozkazem.
Nie.
Dlatego, że...
Nie, panie.
Znaczy może się pojawić taka wątpliwość, nie?
Ja rozumiem. A teraz uwaga. Co ten problem pana Adama rozwiązuje? Kiedy mówimy o tym, że Bóg stwarza świat, to my tak naprawdę o tym dziele stwórczym myślimy w sposób trynitarny. On przecież stwarza per sapientiam et amorem, jak będą mówić starożytni, przez mądrość i miłość, przez to, co wiąże się z działaniem Syna i to, co wiąże się z działaniem Ducha Świętego. To właściwie, jeśli by próbować narysować, w jaki sposób Bóg stwarza świat, to tutaj Państwo już ten model macie. Oj, troszkę trzeba z tym powalczyć. Teraz proszę się na mnie nie zdenerwować. Znaczy, no. Dobra. Ja już tutaj dam radę. Więc proszę Państwa, my tutaj tak naprawdę próbowaliśmy przy pomocy relacji opisać dwa pochodzenia. To są pojęcia, które znajdziemy wprost w Piśmie Świętym. Pochodzenie Syna, Ojciec Syn i pochodzenie Ducha Świętego, który wychodzi od nikogo. To jest coś takiego. I teraz proszę pamiętać, że kiedy mówimy o stwarzaniu świata, bardzo często nam się wydaje, że ponieważ świata mogłoby nie być, to jest coś arbitralnego. To jest takie proste. To dla świętego Tomasza to będzie to tak wyglądało, że stworzenie świata to jest coś takiego. Najlepiej to narysować, bo to jest wtedy proste. O. Jeden Bóg zawsze w każdym działaniu ad extra, bo to jest działanie ad extra. Tutaj jest Bóg, który jest niestworzony, a tu jest świat, który jest stworzony. W każdym działaniu w świecie stworzonym Bóg jest obecny w swojej trójjedyności. Ojciec jako ten, który jest źródłem działania, Syn jest tym, który jest jak gdyby tym, co widzialne, tym, co jest racjonalne, i Duch Święty tym, który jest aktualizacją tego działania, który sprawia, że to działanie jest miłością. Więc jakby oni wszyscy razem są obecni w każdym dziele stwórczym, natomiast właśnie to Bóg jako trójjedyny stwarza. I w związku z tym właśnie teologia będzie próbowała to wyrazić, mówiąc o tym, że świat został stworzony per sapientia et per voluntatem czy per amorem. Bo sapientia to jest dzieło Syna, mądrość, struktura, racjonalność, to co widziałem w świecie. Duch Święty, voluntas, dzieło woli, której zwieńczeniem jest miłość. I w związku z tym działanie Ducha Świętego w każdym jakby dokonywanym ad extra dziele Bożym sprawia, że Bóg tu i teraz jest obecny. Więc ja myślę, że to jest szalenie zrównoważona wizja tajemnicy Boga, która moim zdaniem najlepiej oddaje transcendencję Boga. Znaczy radykalną różnicę między Bogiem a światem. W przypadku Hegla to tu jest problem, to zostaje wniesione, tego nie ma.
A dlaczego i to ma być transcendencja?
No, to jest wielkie pytanie. Po pierwsze, zacznijmy.
Może jesteśmy w uszeniach Boga.
Ja myślę, że...
Porywające.
To znaczy...
Równie porywające, tak.
No więc ja myślę, że boska transcendencja to jest odkrycie Bożego objawienia gdzieś tak w okolicach VI wieku przed Chrystusem. To jest Deuteronizariusz. To tam, znaczy też naród wybrany, to tak, to nie jest.
Ale to jest Bóg rozkaz.
To nie jest. Nie,
ja
to,
Pan powiedziałem.
Nie.
Rocznia Pana mówi.
Nie, to znaczy inaczej.
Izajasz realizuje. Słucha wyroku.
Ja bym to inaczej sformułował. To jest Bóg, który wkracza w ten świat.
Przez rozkaz.
Ingeruje.
Przez rozkaz. To jest dokładnie to, co jest duchem. Natomiast to było w ogóle nic powiedzieć pewnego, bo nic nie możemy. On musi sam się wyróżnicować. Deleguje Syna, żeby jako sam siebie deleguje sobą Syna, to można było coś o nim powiedzieć, bo musi się wyróżnicować.
Tak, słuchajcie, jeszcze właśnie nie, bo to ja myślę, że to może po wykładzie dla tych osób zainteresowanych, można jeszcze porozmawiać
o tym, co tak powiedzieć.
To ja, momencie, bo ja chciałbym do tej transcendencji się odnieść Pana, bo to jest wydaje mi się bardzo ważna sprawa. Ja myślę, proszę Państwa, ja myślę, że w ogóle smak chrześcijańskiej koncepcji Boga mamy do ciebie. No powinniśmy wiedzieć, To jest to, co próbował nam pokazać Benedykt XVI w Ratyzbonie. I w ogóle ja to powiem Państwu szczerze, że ja to dziękuję Bogu, że tamten jego wykład przez Pan tą zmianę muzułmaną jestem tak nagłośniony, bo to był znakomity wykład, jeśli chodzi o próbę obrony chrześcijańskiej koncepcji Boga we współczesnym świecie. I sam tam właśnie mówił, że chrześcijańska koncepcja Boga jest spotkaniem z jednej strony właśnie koncepcji hebrajskiej, która uznaje transcendencję Boga i jego zdolność do wkraczania w naszą historię. Przez rozkaz, to czasami jest rozkaz, ale to jeśli przyjrzymy się i w kontekście całości spróbujemy opisać to działanie Boga, o którym mówi nam objawienie, to jest per sapientia et per amorem, per voluntatem. Z jednej strony właśnie ta koncepcja i z drugiej strony koncepcja Boga, który jest zasadą całego świata, co jest koncepcją greckiego logosu. I Benedykt XVI mówi tak, no my uznajmy, że to nieprzypadkowo w ogóle te rzeczy dwie się zlepiły i że one jakby wspólnie stworzyły wykładnie ideę Boga, która no jako chrześcijanin, ale to tak mówi wielu bardzo dzisiaj badaczy religii, którzy próbują, nie wiem, być przynajmniej metodycznymi ateistami czy agnostykami, która tworzy najbardziej interesującą i najpiękniejszą ideę Boga, jaką kiedykolwiek tę ludzkość odnalazła na swojej drodze, jakiej dała się poprowadzić. No i teraz, proszę Państwa, ja myślę, że że pełnia tego właśnie tej chrześcijańskiej wykładni, ona nam u Hegla jest częściowo zgubiona. Ona przestaje moim zdaniem oddziaływać. Tam rezygnujemy z transcendencji Boga. Żeby... Nie, to znaczy nie, ja też muszę tutaj jakby swoją wątpliwość dołożyć do tego wszystkiego. Oczywiście pytanie o boską transcendencję to jest wielkie pytanie. I ja jestem przekonany, że nie tędy, którędy poszedł Hegel. Ja jestem przekonany, że tędy, ale też jestem przekonany, że sposób nasz myślenia o transcendencji, sposób jej interpretowania, on dzisiaj domaga się jakiegoś wzbogacenia, domaga się poszukiwania, że to, co my dzisiaj jesteśmy w stanie jakby, nie wiem, tutaj zaproponować, no domaga się, bym powiedział, większej dojrzałości. No ale to jest inna bajka. Natomiast jeśli mamy wybrać między tymi dwoma, już tylko drugiego dwoma modelami, to mówię, ja skłaniam się zdecydowanie do tego. Właśnie dlatego, że wydaje mi się, że ten drugi gubi bogactwo tradycji. Nie wiem, ale teraz jeszcze tam, nie wiem, właśnie pan Marek był.
Może wróciłem do tego.
Proszę bardzo.
Ja mam pytanie, czy w tym rozmowaniu, ponieważ jest to odniesienie teologa, gdyby się okazało, że jest w Piśmie Świętym słowo, które powodowałoby, że trzeba postawić znak zapytania nad tym rozmowaniem, to konsekwentnie, gdyby było inne światło od strony słowa, to trzeba by zawiesić pewien moment, tak? Mówię o teologii. I pytanie moje jest takie. Wysłyszałem zdanie, że mam i zestawię to z pewnym myślą Pisma Świętego i zapytam się, może czegoś temu brakuje. Pod koniec tego wykładu było takie stwierdzenie, że ważniejsze jest nie tyle dawanie, ale branie.
Że równie ważne.
A w każdym razie jest sam fakt, że jedno jest ważne, drugie jest równie ważne, jakieś różnicowanie. I pytanie jest takie, czy to z dziejów apostolskich więcej szczęścia jest dawaniu? Jak Pan Jezus mówi, do tego wielu wracać. Ja sobie to stwierdzenie odnieść do tego stwierdzenia, które było na wykładzie.
No więc oczywiście, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, to jest trochę tak jak z kompleksem wyższości i niższości. One generalnie rzecz biorąc zawsze chodzą w parze. Jakby nie umiemy brać, to nie będziemy umieli dawać. Jak nie będziemy umieli dawać, to nie będziemy umieli brać. Te dwie rzeczy są w tej mojej interpretacji. Ja zresztą tutaj od razu też muszę powiedzieć, że to jest pewne tutaj... To była jakaś próba poprowadzenia dalej rozważań Tomasza, bo Tomasz się zatrzymuje na takim dość spekulatywnym opisie. W pewnym sensie cała jego teologia jest później próbą rozprowadzenia tego, o czym ja tutaj mówiłem. Natomiast są też takie próby bardziej współczesne myślenia się w tajemnicy Trójcy. Z jednej strony Pan mówi właśnie o tym zdaniu z dziejów apostolskich, z drugiej strony pomyśl o umywaniu nóg ucznia. Co to jest za scena? Właśnie taka scena, która mówi, że jak ty się nie nauczysz przyjąć najpierw gestu, nie dlatego, że ty już umiesz dawać, ale jak ty najpierw nie pozwolisz Jezusowi sobie nóg umyć, a no to nie ma szans, żebyś był w stanie przejść do następnego etapu, czy tak można powiedzieć, o tym, co się będzie działo za chwilę, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. To ja tak bym tutaj to w ogóle nie wiedział, że to znaczy problemem jest i nasz sposób dawania i nasz sposób brania. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o pewną taką logikę naszego dorastania w wierze, to jest tak, że my przychodzimy na Eucharystię, proszę zwrócić uwagę, po to, żeby dać się obdarować. Najpierw ja mam dać się obdarować. I teraz cały mój wysiłek, który mam podjąć po to, żeby nie wiem, jakoś się rozwijać w mojej wierze i żeby ta moja odpowiedź na Boże Słowo była coraz bardziej pełna, no jest odpowiedzią właśnie. Jest odpowiedzią. Proszę bardzo.
Chciałem zapytać odnośnie tego ratowania zasady nieskrzeszności, no bo to była taka mowa, że te od najniższych bytów do wyższych są nie tylko podobieństwa, ale też różnice. No i ja mam takie pytanie, czy my po prostu nie ułatwiamy tej zasady, zmieniając pojęcie różnicy i publiczności, bo w podobnym rozwinku jesteśmy wykluczający się tego pojęcia.
To znaczy nie, no, ten model, który rysowałem, no tu jest jakąś tutaj próbą rozwiązania, to znaczy, że jak pan, jak ktoś z Państwa to słusznie zauważy, różnica między tym esse ad i esse in jest myślna. W związku z tym różnica między ojcem, tym zwróceniem się ku synowi, a istotą boską jest myślna. Czyli to doskonale się utożsamia ojciec ze swoją istotą. Natomiast odróżnia się od syna. I to też odróżnia się w taki sposób, że syn doskonale utożsamia się ze swoją istotą. Proszę Państwa, no, jakby to powiedzieć, to jest próba wyjaśnienia jak dotąd najbardziej, moim zdaniem, takiego spójnego od strony pojęciowej tajemnicy Trójcy Świętej, która jednak, no jakby to powiedzieć, no nosi wady wszelkich naszych wyjaśnień. To znaczy, że my tutaj troszkę zabieramy się z motyką do słońca. To znaczy, że moim zdaniem cenna jest taka próba, która będzie pokazywała, że żeby myśleć na tajemnicę, to my nie musimy znieść zasady niesprzeczności. Natomiast też nie spodziewajmy się, że jesteśmy w stanie w ogóle zdobyć się na jakiekolwiek wyjaśnienie, które by było doskonale dla nas przekonujące i spójne. No. Tym bardziej, że to, że tak jak mówię, tutaj zaczynamy od objawienia. Natomiast jeśli się zaczyna w świetle właśnie tego typu myślenia, które Państwu przedstawiłem, w ogóle no z takim głębokim przekonaniem, że bo jak to jest? No Trójca Święta, albo to jest tak, że to jest klucz do całej tej rzeczywistości. I bym powiedział, najintymniejsza, najbardziej może trudna dla nas do uchwycenia, ale najgłębsza odpowiedź na to, co, czym w ogóle jest człowiek, świat, Bóg, albo w ogóle no to, po co my tu jesteśmy. To trochę to tak jest. To nie może być luksusowy dodatek. I teraz proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że to tomaszowe rozumowanie, ten tomaszowy sposób myślenia używa do wyjaśnienia tajemnicy trinitarnej dwóch pojęć metafizycznych, no z metafizyki, którą on wtedy się posługiwał, która wtedy była używana właśnie metafizyki Arystotelesa, z których pierwsze to jest pojęcie najmocniejsze, to jest substancja, a drugie to jest pojęcie najsłabsze, to jest relacja. Natomiast obydwa te pojęcia, one właściwie są zupełnie fundamentalne dla naszego wyjaśniania rzeczywistości. One są absolutnie wszędzie. Dlatego jakby właśnie ten teoretyczny wymiar, który Pani się nie podobał, wyjaśnienia, on ma tutaj też taki swój smaczek, że my się odwołujemy do rzeczy bardzo uniwersalnych, które proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o samo to relacyjne wyjaśnienie tutaj, tak naprawdę nie dotyczą wyłącznie człowieka. Tylko posługujemy się pojęciami, które są znacznie szersze. Proszę Państwa, ja nie chciałbym Państwa tutaj wystawiać na zbyt wielką próbę. Więc już jest... Bo to niedosyt zawsze jest lepszy niż przesyt. Państwa, więc ja proponuję, żeby może skończyć tę część taką, bym powiedział, oficjalną spotkania dla tych, którzy chcieliby jeszcze chwilę podyskutować i zostać, to w tej stronie do dyspozycji oczywiście. Podziękować Państwu chciałbym za cierpliwość dzisiejszego wieczoru szczególnie i zaprosić bardzo serdecznie na nasze kolejne spotkanie, które odbędzie się tym razem za tydzień. Tak to już ustawiliśmy dużo wcześniej. Gościem naszym będzie ojciec Jacek Sali, dalej powiem nam znać po śmierci. Dla tych, którzy mogliby się wybrać na UKSW, to ja tylko dodam, bo wiem, że takie osoby tutaj też są, że tam ja będę miał wykonać. Z ojcem Jackiem zamieniliśmy, on dzisiaj przed południem miał wykład na UKSW, a za tydzień to ja będę. No i jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Muszę się podzielić radością. Proszę Państwa, wczoraj znany Państwu ojciec Piotr Witacz, bo miał dwukrotny wykład dla Państwa, został doktorem Uniwersytetu Fryburskiego.
Ale którego Fryburga?
Szwajcarskiego. Więc, więc to tyle. Bardzo zachęcam, żebyśmy się na koniec wspólnie pomogli. Ojcze nasz, Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Dobranoc Państwa. Thank you.